pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stary Rynek Szkolna obejmuje obszar przy Starym Rynku, same centrum miasta, obszar ograniczony Starym Rynkiem, ulicą Szkolną, ulicą Kozią. Faktycznie jest to, są to dwie działki, w tym jedna działka całkowicie zabudowana. Jest to również teren, na którym obecnie obowiązuje plan miejscowy obszaru staromiejskiego. Jest własność tej działki, w zasadzie jest to własność spółki handlowej, natomiast niewielki trójkąt, który również się znajduje na tym obszarze, jest to własność miasta Poznania. Z prośbą o sporządzenie planu miejscowego, zmianę planu obszaru staromiejskiego dla tej działki wystąpił właściciel tej dużej działki. Zaproponował zniesienie ograniczenia, które występuje w obowiązującym planie, a jest to ograniczenie, które narzuca minimum 50% powierzchni użytkowej pomieszczeń, która musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Właściciel złożył prośbę o wprowadzenie większego udziału powierzchni usługowych w związku z planowaną realizacją projektu rewitalizacji tej kamienicy oraz z optymalizacją zagospodarowania. Została przeprowadzona analiza zasadności sporządzenia planu bądź zmiany planu obszaru staromiejskiego, a także zgodności tych zamierzeń ze studium. W studium obszar ten zapisany jest jako tereny zabudowy śródmiejskiej, zwartej, średniowysokiej, o funkcji usługowej, centrotwórczej, ogólnomiejskiej oraz mieszkaniowej, wielorodzinnej. W związku z tym wniosek, który został złożony przez właściciela, wpisuje się w to studium i projekt planu mógł być sporządzony zgodnie ze studium. I tak też projekt planu został sporządzony. Faktycznie teren jest zabudowany, stoi tam kamienica. Ustalenia planu zachowują tą kamienicę w parametrach istniejących, natomiast umożliwiają zagospodarowanie wnętrza, adaptację tego wnętrza na funkcje mieszkaniowe bądź usługowe, bądź mieszkaniowo-usługowe. Tak przyjęte rozwiązania są zgodne ze studium. Do tego projektu planu zostały sporządzone prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych. Jeżeli chodzi o prognozę skutków finansowych, ponieważ obszar, ta działka jest już zabudowana, zmiany tutaj wystąpią tylko i wyłącznie w dochodzie z tytułu wpływu z podatków i szacowana jest ta prognoza finansowa na około 200 tysięcy złotych. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. Był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęła jedna uwaga podczas wyłożenia. Została ona pozytywnie rozpatrzona przez prezydenta. Zostały wprowadzone poprawki wynikające z tej uwagi. Nie wymagało to ponownego powtórzenia wyłożenia. Projekt tego planu pozwoli na dostosowanie tego obszaru, tej kamienicy, na zrewitalizowanie jej zgodnie z obecną sytuacją na rynku w sposób właściwy dla tego obszaru. Także proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała ten projekt na ostatnim swoim posiedzeniu. Głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i wydała jednomyślnie opinię pozytywną. Czy w sprawie komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja myślę, że kiedy rozmawiamy właśnie o tym projekcie uchwały, należy na pewno wspomnieć, że rzeczywiście w przypadku strefy przylegającej wprost do Starego Rynku, czy też właśnie tuż przy Starym Rynku, faktycznie takie narzucone odgórnie wysokie progi dotyczące właśnie funkcji mieszkaniowej przy współczesnych realiach, gdzie mieści się wiele też tam funkcji rozrywkowych, jest rzeczywiście niepotrzebne. Natomiast tutaj w tym konkretnym przypadku należy zgodzić się z tym rozwiązaniem, bo jest to oczywiście, jak wszyscy wiemy, kamienica tuż przy Starym Rynku, gdzie na pewno z natury rzeczy będzie realizowanych wiele funkcji, czy to rozrywkowych, czy też usługowych, różnych lokali i tak dalej. Natomiast na pewno też w tym wszystkim musi być pewna wizja spójna, polegająca na tym, że im dalej idziemy w głąb Śródmieścia, tym ten współczynnik funkcji mieszkaniowej musi być utrzymany. Może być on minimalnie zmieniony w stosunku do tego, co dzisiaj, powiedzmy, zakłada studium, ale to nie powinno być mniej niż 50 czy 60%. Mówię tutaj o rejonie dalszym. Im dalej idziemy w Śródmieście, gdyż tam jednak ta przewaga funkcji mieszkaniowych powinna mieć zdecydowaną przewagę i oczywiście wprowadzanie obok funkcji użytkowych, usługowych czy też kulturotwórczych. Także tutaj na pewno, mówię, w tej dyskusji na pewno można taki pogląd przedstawić i ten projekt uchwały w tym zakresie poprzeć. Natomiast zwracam uwagę na to, że to jest możliwe na pewno w przypadku właśnie tego typu rejonów, gdzie właśnie z natury rzeczy te funkcje rozrywkowe się rozwijają. Natomiast bardziej w głąb Śródmieście na pewno powinno przede wszystkim w większym stopniu sprzyjać funkcjom mieszkaniowym. Przy okazji chciałbym zapytać panią dyrektor, czy może pani udzielić mi informacji w tej chwili, na jakim etapie są procedowania projekty planów miejscowych, między innymi dla sąsiedniej ulicy Wrocławskiej i dla Starego Rynku, który tutaj na wniosek Komisji Polityki Przestrzennej i kolegi radnego Łukasza Mikuły ten projekt został wywołany. Czy państwo macie w tej chwili taką informację? Tak przy okazji chciałem zapytać. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Jeżeli chodzi o projekt dla Płyty Rynku i ulicy Wrocławskiej, jesteśmy w trakcie sporządzania projektu planu. Ostatnio tutaj kolega, który również uczestniczy przy tym projekcie, teraz mi przekazał, że toczyły się rozmowy z panią konserwator, po prostu ustalenia dotyczące możliwości zagospodarowania tego obszaru.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, nie jestem członkiem komisji, która opiniowała ten projekt, dlatego pozwolę sobie teraz zadać pytanie. Z tego co pamiętam, przynajmniej na początku lat 90. w tej kamienicy, na pewno na drugim piętrze, nie wiem czy nie na pierwszym także, były lokale mieszkalne i czy w tej chwili mieszkają tam mieszkańcy mający kiedyś tam jakieś przydziały na te lokale, czy nie, czy już zostali z tej kamienicy, trudno powiedzieć, wyeksmitowani, ale w każdym razie, czy doprowadzono do tego, że takie kamienica nie ma już lokatorów, a jeżeli ci lokatorzy jeszcze tam są, to czy ta rewitalizacja, którą będzie można przeprowadzić dzięki naszej uchwale, nie będzie właśnie pretekstem do tego, żeby wypowiedzieć te lokale mieszkalne dotychczasowym lokatorom. Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Ta kamienica nie jest kamienicą pustą, jest częściowo używana jako, lokale są używane jako lokale usługowe, częściowo są również jako lokale mieszkalne. Natomiast no, trudno mi tutaj mówić, co się może wydarzyć, ewentualnie jaka jest wola właściciela w tej kwestii.
Pan radny Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Skoro ta kamienica nadal pełni także funkcję kamienicy mieszkalnej, no to mam obawę, że nasza decyzja, która, jak powiedziano, dzięki której będzie można przeprowadzić rewitalizację tej kamienicy, a więc, jak słyszeliśmy, zamienić ją na przykład w hotel, może posłużyć po prostu jako pretekst do wymówienia lokali mieszkalnych tym mieszkańcom. I wtedy, no, muszę powiedzieć, że będzie to dla mnie przynajmniej pewnym dyskomfortem głosowanie za takim projektem uchwały, który na takie postępowanie pozwala. Wolałbym przedtem poznać zamiary tych właścicieli wobec dotychczasowych najemców, bo być może zaproponuję dotychczasowym najemcom takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące. Natomiast niestety mamy w Poznaniu wiele przykładów na to, jak łamie się prawa lokatorów, tych, którzy sumiennie opłacają czynsze, którzy nie dewastują lokali, w których zamieszkują, a często przez dziesięciolecia w te lokale inwestowali, a po pewnych przekształceniach własnościowych, czy takich jak tutaj wynikających ze zmiany planu, mogą po prostu zostać bez mieszkania. No nie wydaje mi się to najwłaściwsze, zwłaszcza, że utrzymanie tej zasady pewnej powierzchni mieszkaniowej w kamienicach na Starym Mieście służyło właśnie temu, żeby przestrzeń Starego Miasta nie była w pełni zajęta przez banki, hotele i lokale użytkowe i żeby nie stawała się o pewnej porze, poza oczywiście miesiącami letnimi i miesiącami ogródków, żeby o pewnej porze dnia nie stawała się pustynią. Muszę powiedzieć, że nie jestem w tej chwili przekonany do poparcia tego rozwiązania.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Jest pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja podzielając te niektóre oczywiście tutaj wątpliwości pana radnego Aleksandrowicza dotyczące no, tej tendencji, którą gdzieniegdzie obserwujemy w Poznaniu, gdzie właściciele kamienic, budynków no, w sposób zdecydowanie przekraczający co najmniej jakieś zasady współżycia społecznego, a w wielu przypadkach prawdopodobnie także przepisy prawne próbują się pozbywać mieszkańców. I to jest zjawisko oczywiście bardzo niepokojące, z którym w miarę posiadanych możliwości należy walczyć. Natomiast chciałem tylko zauważyć, że plan miejscowy, niezależnie od zapisów, jakie ma dotyczących funkcji danego budynku, on w żaden sposób, można by powiedzieć, nie chroni możliwości zamieszkiwania przez danego lokalu przez aktualnych lokatorów, tak? Jakby plan miejscowy się odwołuje tylko do funkcji danego budynku, natomiast ten plan nie chroni...
W tej chwili właściciel też może wypowiedzieć.
Tych aktualnie mieszkających tam, o ile tam mieszkają jeszcze jacykolwiek lokatorzy. Dlatego też i druga kwestia. Ta zmiana planu nie wprowadza niejako obowiązku czy nakazu przekształcenia tego budynku w hotel czy w obiekt w całości usługowy. Ona wprowadza możliwość powiedzmy trzech różnych rozwiązań, czyli tego, że to będzie budynek mieszkalny, o ile dobrze pamiętam, tylko w parterze jest obowiązek, żeby to były usługi. Może to być lokal w pełni, budynek w pełni usługowy lub budynek o funkcjach mieszanych. I powiedzmy, jest to pewna elastyczność dla właściciela, natomiast niejako nie zastępuje to całej procedury wynikającej z ustawy o ochronie praw lokatorów, gdzie jeżeli by chciał w jakikolwiek sposób przenieść aktualnie użytkujących ten budynek mieszkańców, to musi zgodnie tam z tymi przepisami postępować. Jeżeli będzie chciał się ich pozbyć, może to zrobić tak, że przy chwili obecnie obowiązującym planie miejscowym nie ma z tym żadnego problemu. Dziękuję.
Dziękuję za to uzupełnienie. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak, dziękuję bardzo. Otóż pani dyrektor tutaj mówiła o planach właściciela, że w sumie ta zmiana planu jest na wniosek zamiarów właściciela kamienicy. Natomiast ja wiem, że zawsze plany mogą ulec zmianie, ale jakie są może szczegółowo deklarowane te plany na przyszłość? Czy możemy taką wiedzę uzyskać? Dziękuję.
Wnioskując, właściciel tego terenu określił, że chciałby po prostu większą powierzchnię tej kamienicy przeznaczyć pod usługi ze względu właśnie na koniunkturę na rynku i na koszty związane z konieczną odnową, rewitalizacją tej kamienicy.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mój głos jest taki lekko polemiczny do tego, co powiedział pan przewodniczący Mikuła, bo wydaje mi się, że właśnie w tym wypadku plan zagospodarowania broni tych lokatorów, bo oczywiście właściciel może i teraz wypowiedzieć im mieszkania, tylko wynika z tego wniosku, że to mu się nie opłaca, bo wypowie mieszkania tym lokatorom, którzy są, a ponieważ musi zapewnić pewien procent budynku do funkcji mieszkaniowych, no musiałby, inaczej mówiąc, zasiedlić go innymi lokatorami, może nawet trudniejszymi, bo to nigdy do końca nie wiadomo, dopóki się tego nie sprawdzi. W związku z tym nie ma w tym żadnego interesu ekonomicznego. Natomiast my pozwalamy tą zmianą i rezygnacją z tego pewnego minimum przestrzeni mieszkalnej na to, żeby takie przedsięwzięcie mu się opłacało. Czyli tak naprawdę w tej chwili ten plan zagospodarowania, który obowiązuje dotąd na tym terenie, chroni obecnych tam lokatorów. Mimo, że oczywiście właściciel w każdej chwili może im wypowiedzieć, ale nadal musiałby część budynku przeznaczać na lokale mieszkalne, wobec tego no, nie opłaca mu się to działanie. Także ja będę głosował w takiej sytuacji przeciwko temu projektowi.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Zapisy planu miejscowego w żaden sposób nie zmieniają sytuacji lokatorów, którzy obecnie zamieszkują ten obiekt. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem, którego być może nie dostrzegamy, mimo że on w Śródmieściu istnieje. Sztywne zadekretowanie funkcji obiektów w większości mocno zdewastowanych tak naprawdę powodują, że te obiekty przez wiele lat nie są w żaden sposób modernizowane, bo nie ma jakby możliwości finansowych i nie bilansuje się to, żeby te obiekty doprowadzić do użyteczności i w pełni przeprowadzić renowację. Do tej pory te plany miejscowe, które modernizowaliśmy na obszarze Starego Miasta, zakończyły się pozytywnymi realizacjami. Z tych wszystkich małych planów, które do tej pory uchwaliliśmy, mamy pozytywne przykłady, choćby przy placu, przy którym mieści się Urząd Miasta Poznania, gdzie w miejsce zdewastowanego budynku powstał pięknie zrenowowany, zrewitalizowany budynek, w którym obecnie mieści się hotel. Także ja bym jednak zachęcał do tego, żeby nie tworzyć barier tam, gdzie one są całkowicie niepotrzebne i które w żaden sposób nie wpływają na sytuację lokatorów, a już antycypowanie sytuacji takiej, że pewnie właściciel po to chce zmienić plan miejscowy, żeby wykorzystać to przeciwko lokatorom, no to powolutku to jest taka troszeczkę aberracja, że do sytuacji kryzysowych, do sytuacji, w których właściciel nie dorósł do miana właściciela, próbuje się przypisać wszystkie przypadki w mieście Poznaniu, tym samym blokując niejako rewitalizację Śródmieścia.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no, niestety muszę mój głos polemiczny kontynuować, bo w tym wypadku w sposób oczywisty plan miejscowy chroni lokatorów i dlatego wprost właściciel zadeklarował, że chodzi mu o zmianę tego planu poprzez likwidację obowiązku przeznaczenia części budynku na potrzeby mieszkalne. I no, tutaj sytuacja jest jasna i oczywista. Nie wiemy oczywiście, czy nie wiem, z racji takich czy innych spraw dotyczących, nie wiem, kredytu inwestycyjnego, czy ostatecznie właściciel na takie działanie się zdecyduje, natomiast wprost mówi, że chce, żeby także ta furtka była uchylona. Natomiast co do rewitalizacji, akurat ten budynek, tak jak go pamiętam, nie jest budynkiem w ruinie i sprawia wrażenie dobrze zadbanego i niewymagającego w tej chwili podnoszenia go ze stanu ruiny. Z tego co wiem, te mieszkania, które tam się znajdowały, też były w bardzo dobrym stanie. Co prawda mówię tutaj o stanie z początku lat 90. W tej chwili, no w środku tego budynku w tej chwili nie byłem. Natomiast powtarzam, w obrębie Starego Miasta jest wiele budynków wymagających rewitalizacji. Ten akurat zupełnie takiego wrażenia na zewnątrz nie sprawia. Ale powtarzam, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym przypadku dokładnie zmiana planu miejscowego pogarsza sytuację lokatorów mieszkalnych, mieszkających w tym budynku.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Proszę Państwa, no, nie ulega wątpliwości, że likwidacja tego parametru obowiązku 50% mieszkań no, pośrednio szkodzi obecnie mieszkającym mieszkańcom w tej konkretnej kamienicy, ale tutaj należałoby przy okazji, na przykładzie tego problemu, rozważyć cały problem Starego Rynku i Starego Miasta. Jaka jest polityka miasta, jaka jest polityka prezydenta miasta Poznania i nasza jako Rady Miasta Poznania co do problemu rewitalizacji i związanym z tym problemem lokatorami kamienic, no bo no nie ukrywajmy, no pod chlubną nazwą rewitalizacji prowadzimy w pewien sposób do tego, że właściciel oczywiście zgodnie z prawem podniesie czynsze do takich astronomicznych wysokości lokatorowi, że temu lokatorowi w naturalny sposób po prostu nie będzie opłacało się tutaj mieszkać. No i można powiedzieć, że jest to jego problem, ale z drugiej strony no my też powinniśmy jako dbać o wspólnotę samorządową jako organ władzy uchwałodawczej i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tych mieszkańców po prostu zostawiamy samych sobie, bo ważniejsze dla nas jest rewitalizacja kamienic, a w jaki sposób prywatny właściciel zrewitalizuje kamienicę? No jeśli będzie miał duże dochody ze swojego przedsięwzięcia i nie ma mu się co dziwić, on chce tam hotel, on chce tam biura, kancelarie prawne, jakiekolwiek przedsięwzięcie, które przyniesie mu wysokie dochody. Ale my musimy pamiętać jednak, proszę Państwa, o tym, że są mieszkańcy w tych kamienicach, bo ja nie mówię tylko o tej kamienicy, tylko o całym centrum i o problemie rewitalizacji. I co z nimi? Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy chcemy tych ludzi zostawić samych sobie, czy mamy jakieś propozycje i wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieli, jak głosować w takich przypadkach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim jedna uwaga na początku. Ja bym bardzo prosił wszystkich nas, ja wiem, z czego to się wzięło i zaraz o tym powiem, żeby nie używać słowa rewitalizacja dla modernizacji kamienicy. To jest rzecz, która pokutuje niestety, to jest jakby pokłosie działań miasta przed kilku lat, kiedy to zrewitalizowano tak zwane niektóre kamienice, w wyniku czego nawet do dzisiaj niektóre są puste. Ja był zwolennikiem i konsekwentnie też sam się tego kiedyś też uczyłem i też zachęcam do tego, żeby dla remontu kamienicy używać słowa remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa i tak dalej, i tak dalej. Rewitalizacja to jest termin dla procesu złożonego procesu społecznego, przestrzennego, ekonomicznego, który ma na celu wydobyć dany obszar ze stanu kryzysowego i nadać go jakby ponownie na ścieżkę jakiegoś tam rozwoju. To tak gwoli precyzji. Odpowiadając na dobre jakby zapytanie, które przed chwilą przedłożył kolega Pawlik, jakie też jest nasze stanowisko, tutaj zachęcam do zapoznania się, już przed ponad miesiącem wysłałem wszystkim też Państwu radnym roboczą wersję, podkreślam roboczą jeszcze wersję propozycji założeń i kierunków programu dla rozwoju odnowy Śródmieścia. Jest to efekt wyniku debaty publicznej, którą przeprowadziliśmy wspólnie z mieszkańcami na przełomie marca, kwietnia, maja i czerwca. I tutaj jakby stanowisko jest jednoznaczne. W Śródmieściu na pewno musi być zachowana funkcja mieszkaniowa. Ona powinna mieć oczywiście, to zabrałem w głosie tutaj jakby opinię, powinna mieć funkcję dominującą. Im dalej od Starego Rynku ta funkcja powinna być właśnie na poziomie 60%. Przy Starym Rynku na pewno z natury rzeczy tej funkcji nie da się osiągnąć. Pewne argumenty tutaj padły w tej dyskusji. Na pewno trzeba szukać wszelkich porozumień też społecznych, które spowodują, aby koegzystencja mieszkańców i też funkcji lokali rozrywkowych, usługowych była zachowana. Dzisiaj nie zawsze jest to zrobione, doskonale o tym wiemy. Jest to czasami też rola różnych innych służb. Nie zawsze da się te wszystkie kwestie zapisać w przepisach miejskich. To jest też ta uwaga. Jeszcze raz podkreślę to, co też kolega Łukasz Mikuła wspomniał. Lokatorów tej konkretnej kamienicy nawet nie uchroni dzisiejszy plan miejscowy, bo jeżeli właściciel będzie chciał wypowiedzieć im umowę, to to zrobi. Byleby to oczywiście robił zgodnie z przepisami prawa, a nie tak jak to dzieje się na przykład na Stolarskiej. Natomiast jest kwestia taka, że tutaj będzie oczywiście możliwość podjęcia też innych działań niż tylko funkcje mieszkaniowe. I ja tutaj zgadzam się, że w przypadku starego rynku, kamienic, które są przy samym starym rynku, a warto też porozmawiać z mieszkańcami, utrzymanie funkcji mieszkaniowej na poziomie 50-60% jest niezwykle trudne w dzisiejszych realiach, dlatego że ten rynek pełni też inne funkcje. Natomiast im dalej od starego rynku, tym konsekwentnie powinniśmy bronić.
Proszę jeszcze włączyć, żeby pan radny mógł dokończyć myśl.
Ale od starego rynku powinniśmy konsekwentnie bronić zapisu, żeby ta funkcja mieszkaniowa była co najmniej na poziomie 50-60%. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, aby modernizować stare kamienice, aby nasze miasto piękniało i tak dalej. Tutaj mamy my uchwalić plan i my mamy, naszymi rękoma ma być jakby przypieczętowana ta modernizacja. W związku z tym chciałam zapytać pana prezydenta, nie panią dyrektor, tylko pana prezydenta, czy w jakiś sposób zagrożone są mieszkania lokatorów, którzy tam mieszkają. Nie chciałabym, żeby powtórzyła się ulica Stolarska. Wszyscy mamy z tego tytułu ogromne kłopoty i tak naprawdę dzisiaj nie możemy za bardzo tym ludziom pomóc. A tutaj mamy mieć wpływ na to, co się za chwilę stanie, więc chciałabym mieć jasność. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Czy ja byłbym skłonny, byłbym gotów poprzeć ten projekt uchwały, bo uważam, że kierunek, w którym generalnie przy starym rynku nie da się utrzymać, o czym mówił pan radny Wiśniewski, nie da się utrzymać w takim stopniu funkcji mieszkaniowej, no to jest prawda, to jest właściwy kierunek. Natomiast mam pytanie, czy nie powinniśmy pomyśleć jednak o zabezpieczeniu tego procesu wyprowadzania lokatorów z tych miejsc. No, doświadczenia w Poznaniu nie są najlepsze, w jakim mamy do czynienia w ostatnich tygodniach, w zakresie tego, w jaki sposób dokonuje się wysiedlenia lokatorów. No, są wręcz w sposób barbarzyński, można by powiedzieć, siłowy, usiłuje się po prostu wykurzyć lokatorów z kamienicy. I w mojej opinii też tutaj Rada Miasta na etapie dyskusji czy decyzji o przyjmowaniu planu mogłaby zachować pewne instrumenty pewnej kontroli, tak? No bo właścicielowi zależy na tym, żeby Rada Miasta taki plan przyjęła, więc można by pomyśleć, czy na przykład skoro on składa wniosek do MPU o przedstawienie takiego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy obowiązkowym elementem takiego wniosku nie powinno być na przykład zobowiązanie właściciela, że on rozwiąże ewentualne umowy z mieszkańcami, czy też relacje z mieszkańcami w sposób polubowny. Myślę, że takie zapewnienie również później mogłoby dla mieszkańców stanowić pewien oręż w ewentualnych procesach przed sądem. A dlaczego nie ma takiej możliwości? Dlaczego MPU nie może takich wniosków preferować, które takie zobowiązanie posiadają? Czy przepisy prawa zabraniają MPU wskazanie, że takie jest, że tak powiem, zalecenie, żeby właściciel wskazał ten? Przecież jeżeli my jeden, drugi plan odrzucimy, wskazując na to, że MPU powinno takie zalecenie wskazać, to być może właściciele też będą inaczej do tej kwestii podchodzić. To, że czasami niektóre rzeczy nie są prawem przewidziane, nie znaczy, że są prawem zakazane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Proszę państwa, no, to jest właśnie ten problem, nad którym powinniśmy się, myślę, w przyszłości też Komisja Polityki Przestrzennej pochylić, bo teoretycznie oczywiście to prawda, że dzisiaj również właściciel nieruchomości, właściciel kamienicy może wypowiedzieć umowę lokatorom, bo ich nie chce, tak? Albo na przykład podnieść im bardzo mocno czynsz, i oni sami się wyprowadzą, tylko on dzisiaj tego nie zrobi, bo jeśli w planie miejscowym ma 50% parametr mówiący o tym, że muszą tam znajdować się lokale mieszkalne, No to jeżeli on wyprowadzi tych mieszkańców, to straci dochody. Nie tak duże jak z kancelarii prawnej czy z hotelu, ale jednak straci dochody, a będzie musiał nadal zostawić te lokale mieszkalne w swojej kamienicy, w związku z czym jakby ten plan miejscowy jest pewnym stymulatorem jakiejś polityki mieszkaniowej w mieście, tak? I na to Państwu zwracam uwagę. Chciałbym również zapytać Pana Prezydenta, jaka jest jego polityka w związku z tym tematem, bo nie ulega wątpliwości, że Stare Miasto, przede wszystkim Starówkę, kamienice należy remontować, tak, nie rewitalizować, a remontować, tak, żeby było to coraz piękniejsze, bo chodzi tu o turystów, to jest wizytówka miasta Poznania oczywiście. Ale czy pan prezydent posiada jakąś czynną politykę mieszkaniową w związku z tym, czy bierną? To o to chciałbym zapytać. Jeśli czynną, to chciałbym zapytać, jakie są możliwości i jakie proponuje jakby możliwości tym lokatorom. Oczywiście w oderwaniu od tej kamienicy, na przykład rozmawiamy w tej chwili na przykładzie tej kamienicy, ale poruszam teraz kwestię jakby całej Starówki czy też centrum, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mam wrażenie, że trochę ta dyskusja wybiega poza tematykę czysto tego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nim za chwileczkę poproszę pana prezydenta, ponieważ padły pytania również do pana prezydenta, czy można prosić o odpowiedzi.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, w jakiej może uczestniczyć miasto, w tym i prezydent miasta, one są określone przecież, państwo dobrze wiedzą, w zapisach ustaw i mieszkania komunalne mogą być przydzielane tylko i wyłącznie w zakresie, który został przyjęty przez państwa radnych. A więc trzeba się znaleźć na liście mieszkaniowej i wtedy dopiero można uzyskać przydział takiego lokalu. Jeśli chodzi o tego typu sytuacje, kiedy mamy do czynienia z kamienicami prywatnymi i są tytuły najmu w postaci decyzji administracyjnych, bo takowe są, niektórzy na tej podstawie otrzymywali mieszkania i te decyzje właściwie w części jakby straciły swoją moc, ale jest jeden przepis, który nadal obowiązuje, a mianowicie w sytuacji, kiedy kamienica jest w stanie złym i powstaje decyzja o zagrożeniu zdrowia lub życia, wtedy oczywiście osoby, które mają taką decyzję administracyjną najmu, są obsługiwani przez miasto, ale też ten przepis ustawy jest czasowy do 2015 roku. Natomiast wszystkie inne osoby, które mają umowy cywilne, oczywiście wtedy obowiązek spada na właściciela takiej nieruchomości. Wszystko to w prawie jest określone. Oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, jak ostatnio miały miejsce w Poznaniu, że są łamane zasady między właścicielem a najemcą, no ale one w tym momencie są ewidentnie w tym momencie są łamaniem prawa i od tego są organy ścigania, a nie prezydent miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dwie kwestie. Po pierwsze, nie uzyskałem odpowiedzi na to, czy istnieje możliwość takiego warunkowania wniosku do MPU. To jest właśnie pytanie natury prawnej. Myślę, że jako Rada Miasta, skoro taką decyzję podejmujemy, też mamy prawo postawić pewne warunki. Na etapie formułowania planu odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosku, jego weryfikację jest MPU. Zatem mam pytanie, czy jest możliwość wskazania właścicielowi, że powinien polubownie rozwiązać spór z lokatorami. Gdybym mógł na to pytanie prosić o odpowiedź. Natomiast kwestia numer dwa, to w związku z tym, że tutaj dotarliśmy zupełnie teraz do informacji, że jest to
kamienica, na której są hipoteki założone przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy, a więc przypadek kazus ulicy Stolarskiej, ulicy Piaskowej, tak? Znaczy to jest ten sam podmiot, czyli można powiedzieć, że jest jakby planowana ta sama akcja względem tej kamienicy, to ja bym bardzo prosił, żeby ten punkt rozpatrzyć po przerwie albo o przerwę w imieniu klubu, no bo to jest zupełnie nowa okoliczność i my też musimy tą okoliczność uwzględnić w głosowaniu. Dotychczas o tym nie wiedzieliśmy. Dziękuję.
Pan radny Adam Pawlik, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Proszę państwa, dziękuję panie prezydencie za odpowiedź. Ona oczywiście jest ogólna, te zasady oczywiście my znamy, ale proszę państwa, tym głosowaniem i podobnymi głosowaniami w przyszłości my jednak kreujemy co najmniej dwa zachowania, znaczy co najmniej dwie czynności. Pierwszą rzecz kreujemy taką, że dajemy możliwość właścicielowi pozyskania dużo większych środków finansowych i ta kamienica będzie znacznie ładniejsza i to jest jakiś jeden z celów, który przez nas jest również pożądany, tak? Ale tą decyzją, czy tym głosowaniem również kreujemy drugą rzecz, a mianowicie to, że jednak ten właściciel pozbywa się tych lokatorów, mieszkańców miasta Poznania, proszę państwa. No, nie wiem, czy wszyscy są mieszkańcami miasta Poznania, jakby że są zameldowani, ale no załóżmy, tak? W związku z tym, proszę państwa, stąd wynikało moje pytanie, czy decydując się na zmianę planów miejscowych na Starym Mieście, czy w rejonie Starówki, bo to nie jest incydentalny plan. Takie plany już były w tej kadencji i będą kolejne. Decydując się na zmianę takich planów, decydujemy się na kreowanie jakiejś polityki względem tych właścicieli. Czy w związku z tym względem lokatorów będziemy się kierować tylko i wyłącznie tymi przepisami, zasadami ogólnymi, o których wspomniał pan prezydent, czy jednak decydując się na kreowanie pewnej polityki, pochylimy się nad losem tych mieszkańców w sposób szczególny, czy nie? I to jest bardzo ważne pytanie do pana prezydenta, od którego ja również uzależniam swoje głosowanie w tym przypadku i kolejnych. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, jeszcze raz chciałam zapytać, czy uchwalając ten plan możemy pogorszyć sytuację mieszkaniową lokatorów?
Panie prezydencie, bo padły jeszcze dwa pytania, czy w związku z tym można prosić o odpowiedź?
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no, jeśli chodzi o sytuację poszczególnych lokatorów tej kamienicy prywatnej, nie znam jej. To jest odpowiedź, którą w tej chwili mogę wprost powiedzieć, nie znam jej. Natomiast jeśli chodzi o możliwość zawarcia takiego dodatkowego porozumienia czy umowy z wnioskującym o zmianę planu, to prosiłbym, żeby prawnicy odpowiedzieli, no bo to jest czynność prawna i myślę, że najlepiej byłoby, gdyby prawnicy odpowiedzieli na takie zapytanie. Pan przewodniczący, gdyby pozwolił, to prawnicy.
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
A ja bym poprosił na ekranie o przebieg debaty, a nie wszystkie inne rzeczy w takim razie. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Marcin Kasprzak, radca prawny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Moim zdaniem nie można zawierać żadnych dodatkowych porozumień, które warunkowałyby podjęcie, przystąpienie do sporządzania planu, gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje takiego rozwiązania. Otóż z wnioskiem o sporządzenie planu może wystąpić każdy, nie tylko właściciel, dlatego warunkowanie sporządzenia planu od jakichś dodatkowych porozumień moim zdaniem przekraczałoby dyspozycje ustawowe. Podobnie wpisywanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jakichś deklaracji po stronie właściciela byłoby też przekroczeniem dyspozycji ustawy, która w artykule 15 wyraźnie wskazuje, co może się znaleźć w zapisach planu miejscowego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, no rzeczywiście zajrzeliśmy tutaj do Księgi Wieczystej, która jest przecież publicznie dostępna, PO1 P łamane przez 000, 10 389 łamane przez 7. Właścicielem tej nieruchomości jest spółka Interinvest, spółka z o.o., spółka komandytowa, tak jest przynajmniej zapisane w Księdze Wieczystej, z wieloma udziałowcami zagranicznymi i z hipoteką w tej chwili zapisaną w Księdze Wieczystej na 27 milionów 700 złotych. W związku z tym no, wydaje mi się, że wprost tutaj ta sytuacja zmierza ku temu, żeby dokonać dość istotnych zmian w tej kamienicy. Wobec tego nasza obawa o los lokatorów wydaje się uzasadniona. Oczywiście można powiedzieć, zgodnie z tym, co mówi pan mecenas, że my nie możemy na właścicieli nałożyć żadnych więcej obowiązków, no to wobec tego możemy nie zdejmować tych obowiązków, które nałożone są na wszystkich właścicieli kamienic w tym rejonie i możemy po prostu tej uchwały nie podejmować. Skoro nie możemy zażądać czy oczekiwać pewnych deklaracji od właścicieli, to możemy nie zdejmować tego zapisu, który dotyczy przecież wszystkich właścicieli kamienic wokół Starego Rynku, a tutaj czynimy pewien wyjątek. Nie jesteśmy zobowiązani do wyjątków, wobec tego możemy z tej zmiany planu zrezygnować, ponieważ no, niestety zbieżność z innymi niepokojącymi przypadkami w Poznaniu, tam też chodziło o kamienice obarczone dużą hipoteką, no jest niepokojąca.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję. Przyjmuję to wyjaśnienie pana mecenasa, natomiast no, dość oczywiste jest, że przy sporządzaniu planu nie można mówić o takich zastrzeżeniach. Bardziej chodziło mi o to, czy przy uchwalaniu planu można mówić o takim zastrzeżeniu i nawet jeżeli formalnie ustawa tego nie przewiduje, jak rozumiem, państwo takiej procedury wdrożyć nie możecie, to my mamy prawo, mamy tutaj swobodę decyzji jako Rada Miasta uwzględniać różne okoliczności przy uchwaleniu tego typu planu. I na przykład wziąć pod uwagę taką okoliczność, na którą wskazuje pan radny Aleksandrowicz. Właściciel, który na przykład stanie w obliczu nieuchwalenia planu przez Radę Miasta, oczywiście będzie chciał pewnie dotrzeć do powodów tego nieuchwalenia planu. Jeżeli zobaczy, że powodem nieuchwalenia planu były wątpliwości co do rozwiązania sporu z lokatorami, to być może w następnym wniosku dobrowolnie zobowiąże się bądź przedłoży taką dokumentację swoich działań, które zmierzają do pownego rozstrzygnięcia tego sporu. No naturalne jest, jeżeli ktoś o coś wnioskuje do jakiegoś organu, to też stara się przedstawić maksymalną ilość argumentów, żeby ten organ przekonać. Jeżeli raz nie przekona dzisiaj, to być może będzie tych argumentów więcej, kiedy następny raz będzie spróbował przekonywać, a te argumenty będą dla nas bardziej zadowalające. Dlatego ja choć na początku byłem bliższy przekonaniu, że należy ten plan poprzeć, to dzisiaj widzę szansę, w tym momencie tej dyskusji widzę szansę na to, żeby tych lokatorów lepiej zabezpieczyć przed ewentualnymi niepożądanymi skutkami, tym bardziej, że sytuacja własnościowa tej kamienicy wskazuje na to, że oni mogą czuć się zagrożeni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ktoś nacisnął guzik głos w sali, ale nie wiem kto. Pani mecenas, bardzo
ja
proszę.
Ja bym chciała tylko jeszcze w uzupełnieniu do opinii mecenasa, z którą się zgadzam, bo tutaj padło pytanie, czy Rada może na tym etapie. Niestety w odniesieniu do organów państwa nie jest zasadą, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. W odniesieniu do organów państwa jest odwrotna zasada, czyli dozwolone jest wyłącznie, znaczy Rada może dokładnie to, co jest dozwolone i nie może nic więcej. Czyli tu jest odwrotna zasada, czyli zarówno prezydent, jak i Rada na każdym etapie swojego działania może robić dokładnie tyle, ile mu ustawa pozwala i dokładnie tyle robić musi. I niestety na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego już na etapie przystąpienia do jego sporządzenia, czyli po podjęciu uchwały intencyjnej, prezydent nie ma możliwości ani warunkować przygotowania tego planu, ani jego treści, ani rada podjęcia od jakichś dodatkowych deklaracji od inwestora, ani tym bardziej nakładać na inwestora obowiązków nie wynikających z przepisów. to, czy to, jakie są intencje inwestora i czy jest konieczność zmiany przeznaczenia gruntu czy nieruchomości w miejscowym planie, to mogło być weryfikowane na etapie podejmowania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Na tym etapie Rada ocenia, czy jest konieczne po prostu zmiana planu, ewentualnie czy jest konieczne przygotowanie nowego planu. Po tej uchwale prezydent już niestety nie może się kierować celowością zmiany planu, tylko po prostu musi podjąć działania w wykonaniu podjętej uchwały. Natomiast z prawnego punktu widzenia, ja chciałam tylko jeszcze dodatkowo dać, z prawnego punktu widzenia zmiana przeznaczenia gruntu czy nieruchomości w planie nie wpływa na sytuację prawną lokatorów. Ta sytuacja jest bez względu na to, w jaki budynek oni zamieszkują, czy on jest przeznaczony pod działalność mieszkaniową, czy pod działalność inną, nie wpływa na to zmiana przeznaczenia gruntu. Jeżeli ktoś jest lokatorem, to bez względu na to, na jakiej nieruchomości zamieszkuje, ma dokładnie takie same prawa, natomiast czym innym jest kwestia przestrzegania tych praw.
Dziękuję bardzo. To się...
Oczywiście, tylko...
To się mieści w tym, co pani mecenas powiedziała, że można zrobić to, co jest uprawnieniem. Jednym z uprawnień jest uchwalić bądź nie uchwalić. Pan radny Łukasz Mikuła.
Te wszystkie wypowiedzi w tej dyskusji dotyczące problemu mieszkaniowego w śródmieściu Poznania w kamienicach są bardzo interesujące i myślę, że warto tę dyskusję kontynuować, aczkolwiek ona bardziej moim zdaniem się odnosi do kwestii polityki mieszkaniowej miasta i tu liczę na aktywny udział radnych w debacie w przyszły wtorek o godzinie 16:30, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie debata nad tym projektem polityki mieszkaniowej miasta Poznania na najbliższe lata. Natomiast no, tutaj dyskutujemy o konkretnym projekcie planu dotyczącym jednej kamienicy. No i żeby ta dyskusja była przedmiotowa, to powinniśmy mieć, no, jakoś sprawdzić. Faktem jest, że tutaj nie mamy jednoznacznej informacji, czy tam są w ogóle jakieś mieszkania jeszcze, tak? Ale jeszcze raz, czy pan radny Aleksandrowicz wie konkretnie, że jakieś mieszkanie jest przez lokatora z tytułem prawnym konkretnie tam w tej kamienicy zajmowane? Czy tak było w początku lat 90., co nie wątpię, że mogło tak być. Z informacji pewnych, które mam, są tam oprócz restauracji na parterze są dwa poziomy biur i hostel, ale być może jeszcze gdzieś jakieś jedno czy dwa mieszkania się tam gdzieś zagubiły. Co zresztą świadczyłoby o tym, że ten wymóg planu dotyczący 50% jest już w tej chwili fikcją tak naprawdę mimo wszystko, ale to jest temat na inną dyskusję, na temat egzekucji samych zapisów różnych planów, bo z tym jest często później w praktyce problem. Dlatego, no, żeby konkretnie w tym przypadku no, móc się jakoś sensownie ustosunkować, rozumiejąc te wszystkie Państwa wątpliwości, no, trzeba byłoby mieć pewność, że w ogóle dyskutujemy o czymś, tak? Czyli o jakichś mieszkaniach, które jeszcze tam zostały. No i tutaj mam wątpliwości, bo dobrze byłoby, żeby ze strony Urzędu Miasta no, taka jednoznaczna informacja była, bo ona by tak naprawdę ucięła tę dyskusję być może już pół godziny temu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja dziękuję Państwu prawnikom za odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że Państwo swoje opinie oparliście na zapisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i macie rację. Tylko że oprócz tej ustawy jest również ustawa o samorządzie gminnym chociażby, która nakłada na władzę uchwałodawczą i wykonawczą w gminie konkretne obowiązki. I my, te dwie władze w gminie, te dwa organy mogą kreować swoją politykę. I oczywiście, że na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można różnego typu działań osłonowych czy dodatkowych prowadzić, ale ja potrafię sobie wyobrazić sytuację, że jeśli na przykład prezydent miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne na temat planów miejscowych, te dodatkowe, których ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na niego nie nakłada tego obowiązku, a jednak takie konsultacje się odbywają. To potrafię sobie wyobrazić sytuację, że pan prezydent zorganizuje konsultacje społeczne kierowane jedynie do właścicieli nieruchomości na Starówce, tak? Nie mówiąc, że rozpatruje konkretny plan miejscowy, tylko ogólnie zastanawia się nad kreowaniem pewnej polityki na Starówce właśnie, tak? I może zasugerować, że no chętnie byśmy na przykład pomogli Państwu w ten sposób, że zmienimy Wam plan miejscowy i zdejmiemy ten parametr niedobry dla Was, 50% mieszkań, ale no my jesteśmy zobowiązani również pochylać się nad losem mieszkańców miasta Poznania i tutaj byśmy oczekiwali jednak jakichś pozytywnych zachowań ze strony tych właścicieli. Można coś takiego zasugerować. Oczywiście właściciel nie musi podjąć rękawicy i nie musi jakby dalej w tym uczestniczyć, ale jeśli tego nie zrobi, to pan prezydent po prostu podsumowuje te konsultacje i daje wniosek do MPU, że nie procedujemy nad tym czy innym planem miejscowym. Przecież to jest właśnie kreowanie różnego typu polityk w mieście. I ja właśnie o to pytam. A państwo prawnicy opieracie się tutaj na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przesądzająco nam radnym, 37 osobom, organowi władzy uchwałodawczej mówicie, że czegoś się nie da zrobić. Przecież państwo też jako prawnicy macie obowiązek, odpowiadając nam na pytania, opierać się jakby na całym ustawodawstwie i na przepisach, które obowiązują, na wszystkich przepisach, które nas obowiązują. I tylko kończąc, panie przewodniczący, to co kolega radny Mikuła powiedział, bo to jest bardzo istotne. No jeśli faktycznie prawdą jest, że właściciel tej...
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu, żeby dokończył wypowiedź.
Bardzo dziękuję. Jeżeli właściciel faktycznie ma obowiązek 50% lokali mieszkalnych w swojej kamienicy, a faktycznie są dwa mieszkania, a cała reszta kamienicy to hostel, biura, tak dalej, to już jest łamanie prawa i jeżeli tak jest, to już jest łamanie prawa i nie dosyć, że on łamie prawo, to my jeszcze temu, który łamie prawo jako gmina, pomagamy dalej w jego działalności. No to proszę Państwa, jest po prostu niegodziwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja myślę, że dyskusja nie posuwa nas dalej, w związku z tym myślę, że dobrą rzeczą będzie teraz przerwa do godziny 12. Może w tym czasie wymienimy uwagi.